Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 35 do 56 wersetu. W tym fragmencie znajdujemy przede wszystkim pieśń Marii, która nazywa się Magnificat. Jest to jedna z najczęściej śpiewanych pieśni w Kościele. Mówię ogólnie o Kościele, nie o naszym Kościele, niestety. Dawniej śpiewano ją codziennie, wieczorem, przed pójściem spać. Doczekała się bardzo wielu opracowań muzycznych, między innymi niejaki Bach opracował Magnificat. Została upamiętniona na wielu obrazach, między innymi Rembrandta. Z jakiegoś powodu chrześcijanie od samego początku upatrywali w tej pieśni coś wyjątkowego, coś szczególnego. Pieśń Magnificat nazywa się Magnificat ze względu na pierwsze słowo w języku łacińskim. W naszym tłumaczeniu mamy, co my znajdujemy w naszym tłumaczeniu? Wielbi dusza moja Pana. Magnificat, czyli wywyższa, uwielbia dusza moja Pana. Magnificat to jest Ewangelią przed Ewangelią. Wiele tego typu Ewangelii przed Ewangelią znajdujemy w Piśmie Świętym. Pierwszą znajdujemy gdzie? Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju 3:15, gdzie Jezus zwraca się do węża i do Ewy, obiecując to, że co prawda potomstwo węża ukąsi potomstwo kobiety w piętę, ale potomstwo kobiety zmiażdży głowę węża. Później znajdujemy Ewangelię przed Ewangelią w historii Noego, nie? Listach Hebrajczyków, czy też nie, Piotr. Piotr mówi o tym, że Noe głosił Ewangelię przed potopem. To też jest Ewangelia przed Ewangelią, w zasadzie ostatnia Ewangelia przed Ewangelią. Jest to okrzyk radości, który wydobywa się z ust Marii na pół roku przed Betlejem, przed narodzinami Chrystusa. 30 lat przed Kalwarią, przed Wielkanocą. Jest wybuchem szczęścia, jest wybuchem radości przed właśnie w obliczu tych wielkich wydarzeń, na które Boży Lud czekał od samego początku przez 4000 lat. Jedna z naszych kolęd przypomina nam o tym, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że coraz częściej w tej kolędzie słowa od 4000 lat są zamienione od wielu lat albo coś w tym stylu. Od wielu lat oznacza więcej niż 4000 lat, nie? Ale gdy mówimy o wielu latach, to tak naprawdę to staje się coraz mniej konkretne, nie? Oczekiwanie. Gdy mówimy o 4000 lat, to mówimy o czymś bardzo konkretnym i 4000 lat czekać na coś wydaje mi się jest wystarczająco długim okresem oczekiwania. A poza tym, gdy mówimy o 4000 lat, to od razu kojarzymy to oczekiwanie z historią opisaną w Piśmie Świętym. Nie? Echa tej historii rozbrzmiewają w pieśni w Marii, w Magnificat. Oczywiście po 4000 lat łatwo jest zwątpić w to, że obietnica zostanie spełniona, mimo to, że Bóg powtarzał tę obietnicę dość często. Niestety ostatni raz powtórzył ją 400 lat wcześniej, przed pieśnią Marii. Dlatego też wielu nawet najzaczniejszych ludzi w Izraelu powoli zaczęło wątpić w prawdziwość tej obietnicy. Nie? Obietnica jest piękna, chcielibyśmy, żeby się spełniło, ale tak naprawdę zaczynamy wątpić, czy kiedykolwiek się spełni. A może przynajmniej zaczynamy wątpić, że spełni się w naszych dniach, za naszego życia. Jest obietnicą, która oczywiście chcemy, żeby się spełniła. Nie? Dlatego, że w głębi duszy gdzieś czujemy, że jeśli ta obietnica jest nieprawdziwą obietnicą, jeśli ta obietnica nigdy się nie spełni, jeśli król nigdy nie powróci, nie? Jeśli Bilbo nigdy nie odnajdzie czego? Czego Bilbo nie odnajdzie? Czego szukał Bilbo? Dzieci. Za tydzień już będziecie wiedzieć, nie? Znać odpowiedź na to pytanie. Nie? To tak naprawdę po co żyć? Nie? Jeśli żadna z tych historii opisanych w Piśmie Świętym, a zwłaszcza żadna z obietnic opisanych w Piśmie Świętym nigdy nie miałoby się spełnić, taki jest sens czegokolwiek. Pamiętacie legendę o śpiących rycerzach? Dzieci, na to powinniście wiedzieć, nie? Gdzie ci rycerze śpią? Kto pamięta? Gdzie oni śpią? W waszym łóżku? Nie? Gdzie śpią rycerze? No śpią pod Giewontem. Wiecie, gdzie jest Giewont? Widzę, że mam tu Międzynarodowe Towarzystwo Prawdziwych Europejczyków. Śpią pod Giewontem i co? I czekają na co? Pamiętacie, dzieci, przynajmniej na co ci rycerze czekają? Na złe czasy. Po to, żeby w tych złych czasach się obudzić i przyjść nam z pomocą. Problem tylko w tym, że złe czasy przychodziły i odchodziły, a rycerze dalej śpią. Nie? Coś z nimi jest nie tak. Legenda piękna, teoretycznie mająca na celu pokrzepić serce. Problem jednak z tym, że za każdym razem, jak złe czasy przychodzą i wydaje nam się, że tak złych czasów jeszcze nigdy nie było, rycerze wciąż śpią. Co przynajmniej wskazuje na to, że czekają nas jeszcze gorsze czasy niż te, których doświadczamy. Nie, w którymś momencie legenda staje się fajną, miłą legendą, nie, ale zbyt piękną, żeby była prawdziwa. Zaczynamy wątpić w nią. Wydaje mi się, że mniej więcej taki nastrój był właśnie w czasach Chrystusa. Tak, Mesjasz, potomek Ewy, następca Dawida, był dla Żydów trochę jak ci śpiący rycerze. Piękna legenda, ale mało kto tak naprawdę wierzył, że doczeka jej spełnienia. Wielu życzyło sobie jego przyjścia, ale niewielu tak naprawdę liczyło na jego przyjście. Zbyt długie oczekiwanie bardzo często gasi, tłumi nadzieję, nie? Albo przynajmniej myślimy, że jeśli coś fajnego się wydarzy, to na pewno nie za naszego życia. Nie? W którymś momencie zaczynamy więc szukać substytutów tych fajnych wydarzeń, ale o tym w innym kazaniu. Ale zobaczcie, oto nagle dwie kobiety poczęły dwóch synów. Nie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby obie kobiety nie były dziwnymi kobietami. W tym sensie, że jedna była trochę za młoda, żeby mieć dziecko. Jedna przede wszystkim nie miała jeszcze męża, była dopiero zaręczona, a druga z kolei była za stara, żeby mieć dziecko. No i w momencie, gdy w Piśmie Świętym czytamy o cudownych narodzinach, a przynajmniej o zapowiedziach cudownych narodzin, to oczywiście znów, nie? Te 4000 lat historii, o których opowiada Pismo Święte, powinno natychmiast przyjść nam do głowy, na myśl. Nie? Już wcześniej, za każdym razem, gdy rodziło się jakieś dziecko w takich dziwnych okolicznościach, mieliśmy do czynienia z czymś, z interwencją Boga, z ratunkiem, z którym Bóg przychodził swojemu ludowi. Raz w historii Izraela wydarzyło się tak, że w tym samym czasie dwoje dzieci urodziło się w cudowny sposób. Pamiętacie, które? Często nie kojarzymy, nie, tych dwóch osób, dlatego że Pismo Święte na pierwszy rzut oka wydaje się nas nie informować o tym, obu tych chłopców urodziło się mniej więcej w tym samym czasie. Nie? Ale gdy zrobimy trochę badań, poczytamy uważnie Pismo Święte, zauważymy, że tak, rzeczywiście, nie, dwóch chłopców narodziło się już kiedyś w tym samym czasie. Nie? I ich narodziny rzeczywiście przyniosły wielkie kosmiczne zmiany w Izraelu. Chodzi oczywiście o Samuela i Samsona. Nie? Samuel, pieśń Marii jest bardzo podobna do pieśni Anny. Też cudowne dziecko, oczekiwane, wielki prorok, ale w tym samym czasie narodził się Samson. Samsona oczywiście pamiętamy po czym? Po jego wielkiej sile, po jego długich włosach. Ale rzadko pamiętamy o tym, że zapowiedź narodzin Samsona nosi mnóstwo podobieństw do zapowiedzi narodzin Jezusa Chrystusa. Chwilami wydawać by się mogło, że ewangeliści przepisywali od kogokolwiek, kto napisał Księgę Sędziów, tę właśnie historię. Więc oto nagle dwie kobiety w cudowny sposób, w niezwykłych okolicznościach, poczęły dwóch synów. Nie? Gdy coś takiego się wydarza, natychmiast, nie, powinniśmy zacząć czegoś oczekiwać. Oczekiwać przynajmniej takich wydarzeń, jakie miały miejsce w czasach Samuela i Samsona. Ale znów, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi, żebyśmy zrozumieli te wszystkie powiązania, musimy znać historię Samsona i Samuela, nie? Więc znów, echo tych 4000 lat musi dziś rozbrzmiewać w naszych sercach, żebyśmy zrozumieli, co jest tak cudownego i co jest tak radosnego w tych wydarzeniach. Dlaczego Maria nagle wybucha pieśnią, nie? Zaczyna tańczyć, zaczyna krzyczeć. Nie? Jest to szalona w pewnym sensie pieśń, dlatego że nagle okazuje się, że to, za czym tęsknili od 4000 lat, a przynajmniej od 400 lat, Bóg zaczyna spełniać. Co więcej, od lat nikt nigdy nie widział żadnego anioła, nie? A tu nagle jednej i drugiej, może nie jednej i drugiej, jednej i Zachariaszowi ukazuje się anioł i zapowiada wielkie rzeczy. Nie? Te rzeczy także nie miały miejsca od co najmniej 400 lat. Także są zapowiedzią tego, że nagle Bóg zaczyna działać. Bóg po długim czasie oczekiwania zaczyna interweniować. Być może zbyt długie oczekiwanie na spełnienie obietnicy gasi nadzieję, tłumi nadzieję, lecz gdy nagle ta nadzieja staje się rzeczywistością albo zaczyna stawać się rzeczywistością, radość jest oczywiście tym większa. Im większe było zwątpienie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie doświadczenie, nie? Że czekaliście na coś tak długo, że w końcu zaczęliście wątpić w to, że to, na co oczekujecie, się spełni, nie? Ale zobaczcie, im dłużej czekacie, nie? Tym spełnienie tego, na co oczekiwaliście, jest tym radośniejsze, nie? Dlatego Pismo Święte, bardzo często mówiąc o Bożym Narodzeniu, właśnie w ten sposób to przedstawia, nie? Światłość, która rozbłysła w ciemności. Nie? Gdyby światłość rozbłysła w czasie dnia, być może nawet byśmy jej nie zauważyli. Ale gdy światłość rozbłyska w ciemności, nie? Nagle wszyscy ją widzą i nagle radość jest wielka. Maria wybucha radością. Nie? I tu dzieje się coś dziwnego. Elżbieta zamienia się z Marią rolami. Elżbieta mogła być matką Marii, ale nagle Elżbieta zaczyna traktować Marię tak, jakby to Maria była jej matką. Nie? Nazywa ją matką jej Pana. Jan z kolei, w łonie będąc jeszcze Elżbiety, skacze z radości jak młode cielę. Potem jak Maria pozdrowiła Elżbietę, nie? Usłyszały jedno dziecko i matka usłyszały głos i nagle duch je napełnił i zaczęły się radować, skakać z radości. Elżbieta rozpoznała w Marii swoją matkę. Wiem, że stąpam na cienkim lodzie, ale trudno. To prawda, że z powodu narodzin tego dziecka Maria doświadczy jeszcze nie tylko wielkiej radości, ale też wielkiego smutku i wielkiego rozczarowania. A jak zapowiedział jej anioł, nie, to nie był anioł. Kto to był? Kto powiedział do Marii, że jej duszę przybije miecz? Symeon. Kiedy dziecko miało 12 lat, zgubiło się im i 3 dni je szukali. Ale gdy wyrosła na mężczyznę, Maria w którymś momencie zaczęła się zastanawiać, czy racji nie mają jej krewni, którzy mówią, że Jezus postradał zmysły, że po prostu zwariował. Później po kolejnych 18 latach, czy też 21 latach, przychodzi kolejne 3 dni, nie? Które są wypełnione jeszcze większym zwątpieniem, jeszcze większą rozpaczą, jeszcze 3 dni, w czasie których Maria szukała Chrystusa w świątyni. Przez 3 dni całkowicie pogrąży się w zwątpieniu i wydaje mi się, że także w rozpaczy po tragicznych wydarzeniach w Jerozolimie, kiedy wyda się, że Bóg, którego teraz tak radośnie wielbi, opuści ją, a być może nawet oszukał ją. Nie? Musimy porównać te dwie rzeczy. Magnifikat pieśń Marii, ten wybuch radości w oczekiwaniu czegoś niesamowitego, czegoś wielkiego, z wydarzeniami, które miały miejsce w czasie Wielkiego Tygodnia, w Wielki Piątek. I musimy o tym wszystkim pamiętać, gdy śpiewamy Magnifikat. Nie? To jest pieśń, która powinna być śpiewana, a nie czytana. Lecz jednocześnie nie powinniśmy zapominać o tym, że czas radości powróci. Wielkanocny poranek. Nie? Czas radości powróci w wielkanocny poranek. Nie jest to, po raz kolejny widzimy, że droga ku zwycięstwu, droga ku chwale, nie jest drogą wysłaną różami, a przynajmniej nie samymi płatkami róż, ale całymi krzakami róż. Nie? I tę drogą musimy podążyć za naszym Zbawicielem, żeby mieć udział w Jego Królestwie i w Jego radości. I teraz pytanie. Dlaczego akurat pieśń? Dlaczego nie coś innego? Nie? Dlaczego Maria nie mogła po prostu powiedzieć, rzeczywiście fajnie jest? Nie? Dzisiaj tak naprawdę do tego słowa fajnie sprowadzamy wszystko. Cały nasz zachwyt wyraża się w tym jednym słowie, że jest fajnie, że to jest fajne, tamto jest fajne. Jak próbujemy wyjaśnić, dlaczego coś jest fajne, używamy tego samego słowa, tylko być może w większej liczbie. Nie? Dlaczego Maria wybuchnęła pieśnią? Dlaczego pieśń akurat w tym momencie? Wydaje się, że właśnie pieśń jest jednak bardziej odpowiednim wyrazem radości niż same słowa. Czytaliście kiedyś Księgę Hioba? Na pewno. Nie? A zwróciliście uwagę na to, że opis świata, jaki znajdujemy w Księdze Hioba w 38 rozdziale, jest opisem bardzo podobnym do czego? Do opisu stworzenia świata, jaki znajdujemy gdzie? u Tolkiena, właśnie, nie? Tam świat jest stworzony nie tylko słowem, ale śpiewem. W 38 rozdziale Księgi Hioba czytamy, że kiedy Bóg stworzył świat, gwiazdy poranne chórem radośnie odezwały się i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Nie? To jest radość z Bożego stworzenia. Radość, dla której wyrażenia słowa nie wystarczą. Proza nie jest odpowiednia do tego, żeby wyrazić radość z tego, co Bóg czyni. Dlatego gwiazdy, dlatego tu jest mowa o gwiazdach porannych, więc wydaje mi się, że powinniśmy to skojarzyć raczej z aniołami niż z gwiazdami jako takimi. Zwłaszcza, że dalej czytam o synach Bożych, nie potrafili wyrazić zachwytu nad Bożym stworzeniem, nad Bożym dziełem stworzenia przy pomocy słów zwykłych, przy pomocy prozy tylko i wyłącznie. Nawet poezja okazała się nieadekwatna w tym momencie, dlatego musieli wybuchnąć śpiewem. Nie? Śpiew był tym jedynym sposobem wyrazu, czy też ekspresji adekwatnym do okazji. Wydaje mi się, że dlatego właśnie Maria wybuchnęła śpiewem. Nie? Zaczęła śpiewać, a nie tylko stwierdziła, że no, rzeczywiście fajnie jest. Nie? Nam czasami tego brakuje. Nie potrafimy wyrażać tego, co jest w naszym sercu. Może nie ma w naszym życiu rzeczy, z których byśmy się cieszyli tak bardzo, żebyśmy chcieli śpiewać, nie? Ale wydaje mi się, że w jakiś sposób jesteśmy zubożeni, jeśli nie potrafimy wyrazić naszej radości, naszych uczuć przy pomocy śpiewu. Nie? Kiedyś to było czymś normalnym. Dzisiaj co najwyżej puścimy sobie jakąś piosenkę z komputera, nie? I po to, żeby poczuć trochę więcej radości. Ale Pismo Święte mówi nam o tym, że tak, nie? Śpiew czasami jest jedyną właściwą reakcją na to, co Bóg czyni w naszym życiu. Same słowa nie starczyły, aby wyrazić radość ze stworzenia, z pierwszego stworzenia świata, zachwyt nad Bożymi dziełami. Dlatego też same słowa nie były wystarczające do tego, aby wyrazić radość i zachwyt z powodu tego nowego stworzenia świata, które nagle nie zaczęło się realizować w życiu Marii, w jej łonie konkretnie, od czasu poczęcia Chrystusa. Dlatego też Maria nie mogła ograniczyć się tylko i wyłącznie do słów. Zresztą nieco później inny ewangelista, nie Łukasz, ale Jan, stwierdził, że słuchajcie, gdybyście chcieli wyrazić słowami to, co uczynił Chrystus i zapisali te słowa w księgach, cały świat nie pomieściłby tych ksiąg, żeby wyrazić to wszystko, co Chrystus uczynił. Nie? I wydaje mi się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zawartość, nie chodzi tylko o to, że gdybyśmy chcieli opisać dokładnie, szczegółowo wszystko, co wydarzyło się w ciągu 33 lat życia Jezusa Chrystusa, to zabrakłoby wszechświata, żeby pomieścić te księgi. Wydaje mi się, że chodzi o coś więcej. Nie? Chodzi o pełne wyrażenie cudowności, wspaniałości, radości związanej z tym, co Bóg, Ojciec uczynił przez swojego Syna. Nie? Słowa czasami są nie są właściwym sposobem wyrazu zachwytu nad Bożymi dziełami. Pieśń jest o wiele bardziej adekwatna w tym momencie. Co ma wspólnego poczęcie Jana i Jezusa z mocarnymi czynami Boga, o których Maria śpiewa w swojej pieśni Magnificat? Dziełami ta pieśń mówi o tym, że tak Bóg uczyni coś wspaniałego. Przede wszystkim Bóg zniszczy świat. Bóg w Chrystusie zniszczy świat po to, żeby zbudować go na nowo. Nie? Tutaj znów mamy echo słów, które Bóg skierował do Izajasza, do Jeremiasza, gdy powoływał ich na proroków. To było ich zadanie, zniszczyć stary świat i na jego ruinach zbudować nowy świat. Co wspólnego ma poczęcie Syna Marii z tymi mocarnymi dziełami Boga, który całkowicie zniszczy świat, by zbudować go na nowo? I znów, żeby zrozumieć zachwyt, żeby zrozumieć radość, żeby zrozumieć wybuch radości Marii i Elżbiety, musimy przypomnieć sobie sen, marzenie, którym żyły one i nie tylko one przez 4000 lat. Bardzo stary sen. Sen o tym, że pewnego dnia to wszystko, co zapowiedzieli prorocy, w końcu się wypełni. Oczywiście te słowa należy wypełnić treścią, nie? To wszystko, na co oczekiwali, żeby się wypełniło. Żebyśmy zrozumieli to, na co oczekiwali, oczywiście musimy pamiętać historię opowiedzianą przede wszystkim w Starym Testamencie. Ale musimy też pamiętać nie tylko niedolę Bożego ludu, ale też obietnice, jakie Bóg dał, na przykład w ostatnich rozdziałach Księgi Izajasza. Tam, gdzie czytamy o czym? O tym jagnięciu, które pasie się razem z lwem, o dziecku, które wkłada rękę do jamy, żmii i tak dalej, nie? Te obrazy były obrazami królestwa, o którym marzyli. Marzył Boży lud przez tysiąclecia. Właśnie tego typu obrazy królestwa sprawiały, że nie poddawali się, nie rezygnowali całkowicie z nadziei, dlatego że te obrazy królestwa były tak naprawdę ich jedyną motywacją do tego, żeby trwać, nie? I ufnie czekać na spełnienie obietnic. W pewnym sensie nie, tego typu obrazy napędzają nasze życie. Nie? Dlaczego budzimy się każdego dnia rano? Niektórzy z nas się nie budzą rano każdego dnia, niektórzy budzą się w południe albo po południu każdego dnia, ale dlaczego wstajemy rano? Nie? Dlaczego idziemy do pracy? Dlaczego się ubieramy? Dlaczego robimy te rzeczy, wszystkie rzeczy, które znów może niekoniecznie chcielibyśmy robić, niekoniecznie sprawiają nam frajdę? No właśnie dlatego już uważamy, że one w jakiś sposób zbliżą nas do tej wizji królestwa, którą nosimy w naszym sercu. To nas motywuje do naszego życia. Ludzie, którzy tracą tę wizję królestwa, jakiekolwiek ono by nie było, nie, nie mówię tylko o Królestwie Bożym. Za naszą wschodnią granicą bolszewicy rozpętali rewolucję, nie, koniec świata, także ze względu na pewną wizję królestwa, która zagnieździła się w ich sercu. To ich motywowało do tego, aby co? Porzucić rodziny, porzucić domy, porzucić majątki, wziąć na siebie krzyż, inny krzyż, nie krzyż Chrystusa, niemniej jednak krzyż, a także wymordować połowę swoich sąsiadów właśnie ze względu na tę wizję królestwa. Ludzie, którzy tracą tę wizję królestwa, ludzie, którzy przestają pragnąć czegoś więcej niż doświadczają na co dzień, tracą motywację do życia, nie? Poddają się całkowicie apatii. Sen, o którym mówimy w przypadku Marii i Elżbiety, był oczywiście snem, o którym opowiada nam cały Stary Testament. Pewnego dnia, wierzyli w to, że pewnego dnia Pan Bóg zrealizuje do końca to, co obiecał Abrahamowi, a mianowicie przede wszystkim, że w jego potomstwie będzie błogosławił wszystkim narodom. I znów słowo błogosławił należałoby trochę rozpakować, żeby stało się coraz bardziej konkretnie, nie? Ale akurat jesteśmy w Ewangeliach. Nie? Ewangelię i Mateusza i Łukasza też znajdujemy w nich błogosławieństwa. Nie? Gdy mówimy o błogosławieństwach, to przede wszystkim tam, do błogosławieństw, które wypowiedział Chrystus, powinniśmy się udać, żeby te słowa stały się dla nas trochę bardziej konkretne. By jednak to się stało, narody muszą żyć w pokoju i w dostatku. By cieszyć się błogosławieństwem, potrzebujemy wolności, sprawiedliwości i czego? I pokoju. A zatem trzeba najpierw obalić władzę, która trzyma narody w niewoli. Trudno jest wielbić Boga, trudno jest tryskać radością, kiedy kieszeń pusta, kiedy kiszki marsza grają, a tak zwanego porządku pilnuje zgraja aroganckich, skorumpowanych urzędników i kapłanów. Nie? W takim kontekście trudno jest nam wielbić Boga, bo nie za bardzo mamy za co. Nie? Oczywiście możemy Go wielbić za jakieś drobne, codzienne rzeczy, drobne, codzienne radości, ale to nie jest wizja królestwa, którą nosimy w naszym sercu. Dlatego sen Marii i sen Elżbiety obejmował przede wszystkim zwycięstwo Boga nad tyranami, nad wszelkiego rodzaju łotrami, łobuzami i siłami zła, które tacy ludzie jak Elżbieta i Maria znali aż za dobrze, żyjąc pod rządami Heroda Wielkiego. Nie? Wiemy, z czym mamy go kojarzyć. Nie? Kojarzymy go przede wszystkim z rzezią niemowląt w Betlejem, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów tego, jakim człowiekiem był Herod Wielki. Herod, którego szaleństwo i brutalność opierało się na obcej władzy Rzymu. Maria i Elżbieta, jak wielu innych Żydów w jej czasach, badały pisma. Nie? Tym bardziej może badały pisma, im trudniej im było żyć na co dzień w spokoju i w dostatku. Badały pisma, ale też śpiewały psalmy. Powtarzały proroctwa mówiące o zmiłowaniu, o nadziei, o spełnieniu, o odnowie, o zwycięstwie, o szczęściu. Aby przede wszystkim o Bogu, który w końcu miał przyjść im z pomocą. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że pieśń Magnificat, nie? Pieśń Marii, tak naprawdę jest kompilacją wielu fragmentów psalmów. Maria była w stanie wybuchnąć tę pieśnią, zaśpiewać tę pieśń od tak sobie. Dlaczego? Dlatego, że była drugim Adamem Mickiewiczem. Nie? Mickiewicz był w stanie improwizować rzeczy, których my nie bylibyśmy w stanie napisać, nawet gdybyśmy siedzieli nad nimi przez 5 lat. Nie? Mógł improwizować, dlatego że to wszystko było w jego głowie, było w jego sercu i w jednej chwili było w stanie wypłynąć z jego ust. Maria była w stanie zaintonować Magnifikat ze względu na to, że ona żyła psalmami, śpiewała te psalmy, znała je na pamięć, była w stanie stworzyć odpowiednią kompilację fragmentów różnych psalmów, odpowiednią do sytuacji, do danej okazji. Nie? Dlatego to nie było tak. My często myślimy, zwłaszcza my protestanci, my ewangeliczni chrześcijanie, myślimy, że nagle Duch wstąpił na Marię, nie, i ona tak wzięło się to z niczego. Nie mógłby wstąpić na kogokolwiek i to samo by się wydarzyło. Wydaje mi się, że nie, że Duch Święty tak nie działa. Nie, Duch Święty przemawiał przez Dawida, który pisał psalmy, nie tylko przez Dawida. Nie? Maria przyjęła to wszystko do siebie, gdy śpiewała te psalmy. Nie? Dlatego była w stanie w odpowiedni sposób zareagować. W ten sposób działa Duch. Nie? I to nie powinno nas dziwić, dlatego że zobaczcie, co Paweł w liście do Rzymian pisze na temat tego, skąd się bierze wiara. Wiara nie bierze się stąd, że nagle, ni stąd, ni zowąd, Duch coś czyni w naszym życiu dziwnego, niezwykłego, niezapowiedzianego. Nie. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Nie. Ta pieśń Marii wzięła się stąd, że wcześniej po prostu śpiewała psalmy i znała je. Znajomość tych psalmów, znajomość, która wzięła się ze śpiewania tych psalmów, pozwoliła Marii w właściwy sposób, a także znajomość historii pisanych w Piśmie Świętym, pozwoliła Marii w właściwy sposób zareagować na słowa anioła, w właściwy sposób zinterpretować to, co się dzieje i rzeczywiście rozpoznać w swoim dziecku Mesjasza zapowiedzianego przez Boga. Te wszystkie nadzieje i oczekiwania wlane były w pieśń Marii, ale one nie wzięły się znikąd. One wcześniej zostały ukształtowane przez lekturę, czy też przez raczej słuchanie Słowa Bożego. Mało kto czytał Pismo Święte w tym czasie, wszyscy słuchali, ale też przez śpiew psalmów. Nie? Te oczekiwania, te nadzieje, które znalazły swój wyraz w pieśni Marii, zostały wcześniej ukształtowane przez Pismo Święte. Rozbrzmiewa w niej echo pradawnych pogań, pragnień, tęsknot. Nie? Pragnień i tęsknot rozpalonych w Marii, zasianych w sercu Marii, właśnie poprzez te pradawne opowieści, historie, opowiadania, ale też o pieśni, które im towarzyszyły. Maria znała Pismo i żyła Pismem. Jej nadzieje i jej życie przesiąknięte były Pismem. Nie? Dlatego też wizja Królestwa, którą miała w swoim sercu, wizja Królestwa, która dodawała jej siły życiowe i motywowała jej do tego, żeby cokolwiek zrobić w swoim życiu i ze swoim życiem, było kształtowane przez Pismo Święte. Nie, nie były sentymentalizmem, nie były bliżej nieokreśloną tęsknotą za lepszymi czasami. Nie, to też jest, myślę, pytanie, które warto sobie zadać w oczekiwaniu na narodzenie Pańskie, na dzień narodzenia Pańskiego. Co kształtuje nasze tęsknoty? Nie? Co kształtuje nasze sentymenty? Co kształtuje nasze oczekiwania? Co kształtuje naszą wizję Królestwa, która napędza nas w naszym życiu? Pieśń Marii była wyznaniem, że tylko Bóg może nam pomóc i dlatego trzeba zdać się całkowicie na Nim. Nie? To też często jest podkreślane, iż właśnie ta pieśń Marii jest jednocześnie, a także reakcja na słowa anioła, które zapowiedział narodziny Chrystusa, poczęcie i narodziny Chrystusa, były wyrazem tego, że Maria całkowicie zdała się na Boga w tym wszystkim. Nie? Ona poddała się działaniu Boga, chociaż nie? Od samego początku wiedziała, że narodziny tego dziecka, pojawienie się tego dziecka w jej życiu będzie oznaczało problemy. Nawet zanim jeszcze Symeon powiedział jej 8 dnia po narodzinach Chrystusa, bo wtedy Chrystus był obrzezany, że miecz przeszyje jej duszę. Ona wiedziała, że pojawienie się tego dziecka oznacza wielkie nadzieje, wielkie wydarzenia, ale też wielkie problemy, wielkie kłopoty. Skąd wiedziała? Dlatego, że była kobietą niezamężną, nie? A poczęcie dziecka jako kobieta niezamężna w tamtym kontekście nie zapowiadało nic dobrego. Nie? To, że Jezus był bękartem, przynajmniej w opinii wielu, pojawia się w Ewangeliach, nie? Echo tego przekonania. Więc jeśli do Chrystusa przylgnęła tego typu etykieta, to na pewno też przylgnęła do samej Marii. Maria od samego początku wiedziała, że pojawienie się tego dziecka w jej życiu będzie oznaczać problemy i kłopoty, ale problemy i kłopoty, która była gotowa znieść ze względu na nadzieję, nie? Która przewyższała wszelkiego rodzaju smutek związany z przyjściem, pojawieniem się Chrystusa w jej życiu. Nie? I tak podobnie jest też w naszym życiu. Pojawienie się Chrystusa w naszym życiu oznacza nie tylko i wyłącznie obecność czegoś różowego, miłego i pluszowego w naszym życiu. Nie? Obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu często oznacza przeszycie naszej duszy, czy też naszego serca mieczem, tak jak było to w przypadku Marii. Nie? Ale cóż z tego? Nie? Oczywiście smutek będzie realny, smutek będzie prawdziwy, podobnie jak cierpienie, ale nadzieja, którą niesie wraz z sobą Chrystus, przewyższa to wszystko. Jest nadzieją, o której, jak mówiliśmy, jest porównana do nadziei związanej z bólami porodowymi. Nie? Radość z nadchodzącego dziecka przewyższa, nie? cały koszt związany z przyjściem tego dziecka na świat. Maryja i Elżbieta razem wielbią Boga. Wysławiają Boga za to, co dokona przez ich synów. To wspólne wysławianie Boga przygotowuje scenę na kolejne wydarzenia, o których opowie nam Łukasz. Wiele z tego, o czym później Łukasz opowie nam w swojej Ewangelii, pojawia się już w Pieśni Marii, w Magnifikat. Odnajdziemy to w kazaniach Chrystusa, odnajdziemy to w Jego czynach. Na przykład, kiedy będzie przestrzegał bogatych, by nie pokładali nadziei w bogactwie. Jak często ten wątek pojawia się akurat u Łukasza, nie? On pojawia się już w Magnifikat. A także, kiedy Chrystus będzie błogosławił ubogich, zapewniając, że to do nich należy królestwo i że ich głód królestwa w końcu zostanie zaspokojony. To także pojawia się w pieśni Magnifikat. Magnifikat jest w pewnym sensie znów Ewangelią przed Ewangelią, także dlatego, iż zapowiada to wszystko, co wydarzy się później w życiu Chrystusa. To, o czym później będziemy czytać w Ewangelii Łukasza. Do grona błogosławionych oczywiście należy też Maria. Tak mówi o niej Elżbieta i tak mówi Maria o sobie samej. Czym Maria zasłużyła na tej przywilej i co znaczy, że jest błogosławiona? Tym, że jak ten mąż z psalmu pierwszego znalazła upodobanie w prawie Pana i rozmyślała nad nim dniem i nocą. No i Księga Psalmów znów tutaj się pojawia. Księga Psalmów rozpoczyna się od psalmu pierwszego oczywiście, który mówi o tym, kim są ludzie błogosławieni, albo w jaki sposób możemy zyskać, zaskarbić sobie Boże błogosławieństwo i rozpoczyna się właśnie od tych słów. Przede wszystkim musimy znaleźć upodobanie w prawie Pana i rozmyślać nad nim dniem i nocą. Wydaje mi się, gdy mowa jest tutaj o prawie, to jest mowa nie tylko o 10 przykazaniach, ale nawet jeśli sprowadzimy to do 10 przykazań, to 10 przykazań nie jest niczym innym, jak częścią traktatu przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Nie? Traktat, w którym Bóg zobowiązał się do pewnych rzeczy w stosunku do swojego ludu. I później w psalmach, nie? gdy czytamy psalmy od początku do końca, widzimy w jaki sposób psalmy są poukładane także w ten sam sposób, aby prowadzić nas od wielkich oczekiwań i związanych z nimi radości przez ciemną dolinę. Nie? Sam środek księgi zawiera w większości psalmy, które są bardziej dołujące niż podnoszące na duchu. Nie? Ale to one prowadzą nas do ostatnich psalmów, które są znów, podobnie jak Pieśń Marii, jak Magnifikat, wybuchem radości ze względu na to, co Bóg czyni w naszym życiu i co jeszcze uczynił. Maria zasłużyła na ten przywilej bycia błogosławioną tym, że uniżyła się przed Bogiem i otworzyła się na Jego działanie w swoim życiu. Nie? Otworzyła się na nie, kiedy powiedziała tak do anioła. Kiedy powiedziała tak, choć wiedziała, że pojawienie się tego dziecka w jej życiu, w tym akurat momencie jej życia, przyniesie jej w pierwszej kolejności wiele smutku, wiele zmartwienia, a jak 8 dni później powiedział Symeon, przybije jej duszę. Uniżyła się przed Bogiem, otworzyła się na Jego działanie i przez co stała się podobna do Abrahama. Nie? Również u Abrahama widzimy podobny schemat. Również w życiu Abrahama pojawiło się dziecko w cudowny sposób. Także Abraham niemalże stracił to dziecko, kiedy Bóg kazał mu ofiarować Izaaka. Nie? Ta historia nie bez powodu jest często zestawiana ze śmiercią Chrystusa, z ofiarowaniem syna przez ojca na krzyżu. Ale właśnie w ten sposób, ponieważ Abraham otworzył się na działanie Boga, poddał się Bogu i oczekiwał dobrych rzeczy od Boga, stał się źródłem błogosławieństwa dla innych narodów. Podobny schemat widzimy w życiu Marii. I wydaje się, że to przede wszystkim, a więc to, że znów radość przyszła nie tylko do niej, ale przez nią Bóg udzieli błogosławieństwa innym ludziom, a nawet całemu światu. Przede wszystkim to było źródłem jej szalonej radości. Zbawienie, jakie jej syn miał przynieść nie tylko jej, ale całemu światu. Nowe stworzenie, którego zalążkiem było to dzieciątko poczęte w jej łonie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za pieśń Marii, dziękujemy Ci za to, że w niej znajdujemy przykład tego, jak my sami mamy odnosić się do Ciebie, do Twojego Słowa, do Pisma Świętego. I przykład tego, w jaki sposób Ty poprzez Twoje Słowo, a przede wszystkim poprzez Twoje psalmy, działasz w naszym życiu, kształtujesz nasze tęsknoty, motywujesz nas do wysiłku i służby Tobie, ale też napełniasz nas radością i pozwalasz nam lepiej zrozumieć to, co dzieje się w naszym życiu wokół nas. Ojcze, dziękujemy Ci za Marię, dziękujemy Ci za jej gotowość poddania się Tobie i przyjęcia tego dziecka, mimo tego wszystkiego, tego całego smutku i cierpienia nawet, które z tym się wiązało. Prosimy Cię o to, abyśmy także w tym stali się do niej podobni. Prosimy Cię o to, abyśmy w ten sposób również my stali się źródłem błogosławieństwa dla ludzi wokół nas. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.